Audycja przygotowana we współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja, której partnerem jest Fundacja Orlen dla Pomorza.
Nietypowy gość, ta mewa z białą głową i z czarnymi skrzydłami. Proszę sobie się przyjrzeć.
Tam Leszek opowiada o mewach teraz i o tym, co przylatuje do Gdyni, a my możemy porozmawiać. Dzień dobry.
Dzień dobry. Natalia Grünholz. Ja jestem technikiem weterynarii. No i zajmuję się leczeniem zwierząt. Powiedzmy pierwsza linia frontu.
To jakie zwierzęta teraz? Chciałem powiedzieć na początku jesieni, ale lepsze określenie to na końcówce lata. Trafiają do Ostoi?
No to jest taki moment, gdzie tego ptactwa trafia do nas dużo mniej, ponieważ kończy się sezon lęgowy, więc to jest moment, w którym troszeczkę łapiemy oddech po naprawdę silnym i bardzo intensywnym sezonie.
Bo to znaczy takie wielkie wiosenne uderzenie podlotów, tak?
Zgadza się. Bardzo dużo podlotów do nas trafia i w większości są to jednak podloty zabrane bez potrzeby, którym nic nie dolega. A no, my jesteśmy jednak szpitalem zajmującym się chorymi zwierzętami, a nie odchowywaniem. I tutaj dużo ludzi nie rozumie jeszcze momentu, w którym ten podlot tej pomocy nie potrzebuje.
Jesteście zmuszeni odchowywać zwierzęta, które ludzie zabrali po prostu rodzicom.
Dokładnie tak.
I co tu robisz na tej wycieczce, to jest pytanie.
Ja dzisiaj przyjechałam jako wolny słuchacz, żeby się doedukować. Odkąd pracuję w Ostoi, zawsze chciałam uczestniczyć w tym spacerze, też właśnie słuchać, jak opowiada Leszek o naszych rodzimych gatunkach, o naszym ptactwie. Także dzisiaj jestem jako osoba słuchająca, edukująca się również.
Jak na tą porę roku bardzo atrakcyjny ptak, to jest dorosła mewa siodłata po 4 roku życia.
Takie to były opowieści, ale nas wywiało w tej Gdyni, Leszku?
Wywiało nie tylko nas, wywiało prawdopodobnie jeszcze ptaki, ale dokładnie nie nawiało nam ptaków.
Jesteśmy... No nie było jakichś takich egzotów, tak?
Tak, nie było spektakularnych widowisk. Mieliśmy krzyżówki, mieliśmy mewy stróbrzyste, kormorana, jeden łabędź.
No oprócz jednej mewy.
No i jak to mówią na Bezrybiu i rak ryba, była mewa siodłata, która też jest ciekawostką. Nawet w sezonie zimowym one tak bardzo licznie nie przylatują do miast portowych. Dlatego cieszą zawsze oko ornitologa i no,
ale
jest
ty
o czym
mówiłeś, opowiadałeś o tym, że to jest taki trochę martwy ptasi sezon. To, co się miało urodzić, to się już urodziło i dojrzewa. To, co miało odlecieć, to jeszcze nie odleciało.
I też to, co ma tutaj przylecieć, na co czekamy, jeszcze długo tutaj nie przyleci i prawdopodobnie przyleci dopiero wtedy, kiedy z dalekiej północy będzie spychać w głąb Europy ptaki zima, która tam będzie sukcesywnie dawać o sobie znać.
Ale to było opowieści o tym pierzeniu się, które robią teraz ptaki.
Tak, lato jest czasem pierzenia. Przyroda tak to urządziła, żeby bez względu na to, czy dane osobniki mają własne potomstwo i może się nimi opiekować, czy też je potraciły, czy też nie przystąpiły jeszcze do lęgów, wszystkie mniej lub bardziej w sposób rozciągły przechodzą to pierzenie letnie.
Pierzenie, czyli zmiana piór.
Zmiana piór. I niektóre przechodzą to pierzenie w krótkim czasie, tracą nawet zdolność do lotu. Inne nie tracą zdolności do lotu, wymieniają te pióra. Nie zawsze jest to też stuprocentowa wymiana tych piór. Natomiast lato, bez względu na to, o jakim gatunku byśmy nie mówili, zawsze w jakimś stopniu ogarnia te wszystkie gatunki.
Było też dużo informacji o pierzeniu mew tych najpopularniejszych srebrzystych.
Tak, mewy dzielimy na takie 3 grupy. Są takie, które już w 3 roku życia albo pod koniec 2 roku życia uzyskują szatę ostateczną, ale są też takie, które dopiero pod koniec 4 roku życia lub jeszcze później uzyskują te cechy ptaka dojrzałego.
Opowiadałeś o tym, dlaczego one w każdym roku życia mają inne opierzenie. I mówiłeś, bo to jest dobór naturalny i wybór najlepszego osobnika.
A, to w kontekście wczesnego pierzenia się tych samców, które już jakby przeżyły kilka zim życia, a przynajmniej pierwszą zimę życia. Chodzi o to, żeby samice, które szukają partnerów, widziały cechy samców dorosłych, które już poddane były wcześniejszej selekcji, jako rzecz, która ma je faworyzować w środowisku, żeby to z nich było potomstwo w przyszłym sezonie.
W świecie mew ptaki wybierają starszych, bardziej doświadczonych partnerów.
W świecie ptaków. Samice nawet wybierają bardziej doświadczonych partnerów. Zawsze tak było.
Były też opowieści o dokarmianiu ptaków?
No, zawsze przy takich spacerach staramy się o tych podstawach wspomnieć.
Bo tu mamy skrę kościuszki, tak?
Tak.
Pełno stolików jedzenia w bród.
Warto edukować ludzi o tym, że jak przyjdzie zima, czym dokarmiać, a tak naprawdę zimy takie, jakie mamy obecnie, to w ogóle nie wymagają dokarmiania zwierząt, ponieważ ptaki sobie świetnie poradzą i...
To była taka kontrowersyjna teza, tak? Bo ludzie kochają, lubią ptaki, chcą dla nich jak najlepiej.
Chcą dla nich jak najlepiej, natomiast skutek może być odwrotny. Jeżeli dokarmiamy, rozleniwiamy, przytłumiamy naturalne instynkty, które mają mobilizować ptaka do samodzielności. Staramy się tego nie robić. Oczywiście skupiamy się tylko na dokarmianiem, na czasie tym najbardziej wrażliwym, czyli intensywnym mrozy, zimy i długotrwające mrody bez odwilży. To jest czas, kiedy możemy się pokusić o dokarmianie i w dodatku prawidłowym pokarmem.
A namawiałeś do czego? Do obserwowania ptaków i ich obrączek.
Namawiałem do robienia odczytów tak zwanych, czyli chodzimy sobie po porcie, spoglądamy na nogi ptaków, czytamy obrączki, potem wpisujemy do polringu. No i w ten sposób możemy się nieźle wkręcić w historię danego ptaka. Gdy stacja ornitologiczna uzyska informacje o odczycie, poinformuje znalazcę o tym, gdzie ptak został zaobrączkowany, ile przeżył i też jeszcze dodatkowe historie też mogą spłynąć na konto odczytywacza, że tak powiem.
Były też pytania, jak rozpocząć tę przygodę z obserwacjami ptaków, a ty pokazywałeś podręcznik Collinsa.
Przygoda z ptakami to nie zaczyna się od podręcznika Collinsa, od żadnego podręcznika, tylko zaczyna się od ciekawości. Tak? Mm. Musimy poczuć w sobie chęć zaciekawienia się tym, co ten ptak tutaj robi, dlaczego on tak wygląda, a nie inaczej, co też ten ornitolog opowiadał i dlaczego on ma teraz zieloną głowę, a potem jest taki podobny do swojej koleżanki. Najważniejsza jest ciekawość. Wszelkie podręczniki są pomocami, które mają nam to ułatwić. Wszelkie głosy, które teraz możemy nagrywać i odsłuchiwać, też są pomocami, zresztą bardzo dobrymi. Polecam nagrywanie głosów i odsłuchiwanie. Są aplikacje, dzięki którym możemy z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, odczytać, porównać to, co rzeczywiście w terenie usłyszeliśmy. W ten sposób możemy naprawdę wyhaczyć w terenie rzadki gatunek ptaka. Możemy się stać nieświadomie profesjonalnym ornitologiem, wpisać się na listę z osób stwierdzających jakiś nowy gatunek. Mogą być też takie sytuacje.
No i było dużo pytań o tym, co wy robicie w Ostoi, jakiego ptaka nie zabierać, jakiego zabierać, komu pomagać, komu ta pomoc jest niepotrzebna.
Tak, to też taki standard, który staramy się przekazać podczas naszych spacerów. O tych konkretnych, takich oczywistych sytuacjach, kiedy ta pomoc jest wskazana, a często też niezbędna, no bo w końcu po to powstał nasz ośrodek.
Audycja przygotowana we współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja, której partnerem jest Fundacja Orlen dla Pomorza.